każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
Katecheza w Radiu Maryja i dalszy ciąg patrzenia na nauczanie naszej wiary zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Wyznanie wiary chrześcijańskiej, to znaczy chcemy rozumieć to, co wypowiadamy swoim językiem w czasie liturgii, kiedy mówimy wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i kontynuujemy nasze wyznanie wiary. W pewnym momencie mówimy i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego. w Niego wierzymy. I jesteśmy przy tym wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Omawiamy poszczególne elementy i w tym momencie przechodzimy do artykułu, który katechizm numeruje nam jako czwarty. To są punkty 571 do 576 w katechizmie Kościoła Katolickiego. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Znamy ten tekst bardzo dobrze, tylko że to nie jest sam tekst, ale to jest rzeczywistość, która wydarzyła się raz jeden. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, i został pogrzebany. O tym mówimy. O misterium paschalnym krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Bo to misterium, czyli tajemnica paschalna, ten moment paschalny krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Zobaczmy, że kiedy mówimy o krzyżu i kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to w zasadzie jest to wydarzenie łączne. Krzyż i zmartwychwstanie. Nie sam krzyż, nie samo zmartwychwstanie, bo sam krzyż bez zmartwychwstania zafałszowywałby rzeczywistość, mówienie o nim, a z drugiej strony mówienie o zmartwychwstaniu bez krzyża nie ma sensu, no bo zmartwychwstanie po czym? Zatem Pascha to jest męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Te trzy wydarzenia jako jedno wydarzenie zbawcze, i to jest centralny moment dobrej nowiny. Centralnym momentem nie jest to, że Chrystus się narodził, że przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, że uzdrawiał, że nauczał, że jadł z faryzeuszami, że nie potępił kobiety cudzołożnej, ale potępił grzech, który z sobą nosiła. To są ważne wydarzenia, ale one nie są centrum dobrej nowiny. Centrum jest męka, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana, dlatego że po to przyszedł. Ta śmierć i zmartwychwstanie, śmierć za nas, zmartwychwstanie dla nas, otworzyło nam możliwość zbawienia. To znaczy zasypało ten potężny rów wykopany jeszcze w Księdze Rodzaju, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy odeszliśmy od Boga, kiedy zaparliśmy się tego, że Bóg jest naszym Ojcem, kiedy wybraliśmy diabła za Ojca, wtedy straciliśmy po prostu przyszłość. Dzisiaj Chrystus tę przyszłość nam przynosi. I dlatego też to wydarzenie paschalne, krzyż, zmartwychwstanie Pana Jezusa jest w centrum dobrej nowiny. To centrum, tę dobrą nowinę głosili apostołowie, tę dobrą nowinę głosi Kościół. O tej dobrej nowinie mówimy w dzisiejszej katechezie i nie możemy o tym nie mówić. Trzeba to głosić światu, dlatego że dla każdego człowieka jest nadzieja, dla każdego człowieka jest przyszłość. Dla świata jest przyszłość dla świata Bożego, dla świata, który chce żyć poza Bogiem, przyszłości nie ma, dlatego że odrzuca tę możliwość, którą Bóg daje każdemu. Zbawczy zamysł Pana Boga wypełnił się raz jeden przez odkupieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? Cierpienia Pana Jezusa przybrały konkretną formę historyczną, gdy został on odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów, przez uczonych w piśmie, którzy wydali go poganom na wyszydzenie, na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. Czytamy w Ewangeliach. O tym szeroko mówimy także w naszych kościołach w czasie okresu, szczególnie okresu Wielkiego Postu, w czasie kazań pasyjnych, na przykład na nabożeństwie gorzkich żali. My naprawdę mamy możliwości w naszych kościołach, gdzie głoszona jest nauka zgłębiania naszej wiary. Tylko jeden warunek, trzeba chcieć skorzystać z tego, żeby to nie było tylko takie chrześcijaństwo powierzchowne, metrykalne. Wiara może starać się zgłębić okoliczności śmierci Pana Jezusa, przekazane wiernie przez Ewangelię, poświadczone przez źródła historyczne. Po co to robić? Po to, żeby jeszcze lepiej zrozumieć sens mojego odkupienia. Odkupienia mnie. Odkupić, przypominam, odkupić, no to znaczy, że zostałem sprzedany, prawda? Jeżeli coś odkupuję, to znaczy, że kiedyś było moje, pozbyłem się tego, albo za długi na przykład, prawda? Ktoś mi to wziął i teraz ja to próbuję odkupić, dlatego że to jest dla mnie cenne. I teraz, ponieważ ja sam nie byłem w stanie tego odkupić, bo nie mam tyle pieniędzy, dlatego Chrystus to odkupuje samym sobą. To On za to zapłacił samym sobą, za to, żebym ja był zbawiony. I dlatego mówimy o Chrystusie jako odkupiciel, ten, który wykupuje mnie z moich długów, w które wpadłem, dlatego że chciałem, że postawiłem moje życie w zastaw. Bo w grzechu diabłu daje swoje życie w zastaw. Jemu to wtedy po prostu daje, bo wchodząc w grzech, wchodzę jednocześnie w śmierć, wchodzę w brak szczęśliwej przyszłości. Ta przyszłość jest przede mną, ale przyszłość, która jest jednym wielkim nieszczęściem. Natomiast Chrystus jako odkupiciel kładzie za mnie samego siebie. I to jest to, co przepowiadamy także przy okazji tego zdania, wydawałoby się bardzo suchego, takiego historycznego. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Oczywiście od początku publicznej misji Pana Jezusa niektórzy faryzeusze, niektórzy zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w piśmie postanowili skazać Pana Jezusa na śmierć. Powody były różne. Mogło to być na przykład działanie Pana Jezusa, tak? A więc wypędzanie złych duchów, odpuszczanie grzechów, uzdrowienie w dzień szabatu, oryginalne interpretowanie przepisów o czystości prawnej, kontakty z celnikami, którzy byli zdrajcami, publicznymi grzesznikami kontakty. No jak można pokazywać się w takim towarzystwie? Nie godzi się, żeby pokazywać się w takim towarzystwie. W ogóle nie chcemy znać tego towarzystwa. A jednak Pan Jezus w takim towarzystwie pokazywał się, nawet spożywał posiłki. A jak spożywał posiłki, no to przecież nie w biegu, tylko usiadł. Tak, i rozmawiał, jak to przy posiłku. Niektórzy nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali przecież, że Pan Jezus był opętany. Oskarżało się go o bluźnierstwo, o fałszywy profetyzm, o przestępstwa religijne. I te przestępstwa były karane śmiercią przez ukamienowanie. Zresztą czytamy w Piśmie Świętym, że wiele razy próbowali go schwytać, na przykład, a on usunął się spośród nich, tak, że chcieli go gdzieś na skałę zaprowadzić, zrzucić tej skały. No przeróżne zabiegi stosowano, tylko że Chrystus zmierzał do Jerozolimy, bo wiedział, że tam ma umrzeć. Tam było miejsce jego odkupieńczej dla nas śmierci. To nie był kaprys, to nie był sadomasochizm Pana Jezusa, to nie było to, że Pan Jezus jest cierpiętnikiem, który teraz w niebie było za dobrze, więc szedł na ziemię, tak trochę się pomęczył, ale wrócił do nieba, wszystko jest w porządku. To byłoby takie, powiedziałbym, zbyt proste i głupie i zupełnie pozbawione sensu, logiki Bożej i ludzkiej nawet, prawda? No bo nawet w naszej logice to by było dosyć niepoważne. Trzykrotnie Pan Jezus zapowiadał swoją mękę, swoją śmierć, zanim świadomie i dobrowolnie przybył do tego miejsca swojej męki i swojego zmartwychwstania do Jerozolimy. Świadomie i dobrowolnie. świadomie i dobrowolnie, nie inaczej. To nie spadło na Pana Jezusa, On tego nie chciał, a to spadło na Niego. Nie, On to przyjął, dlatego że zgodził się i był posłuszny woli Ojca. Ja, kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca mego. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przecież takie świadectwo daje Chrystus o swojej miłości do Ojca i Ojca do Syna. I dlatego świadomie i dobrowolnie postanowił zapłacić za nas. A żeby pokazać, jak bardzo na nas Chrystusowi zależy, zapłacił nie czymkolwiek, nie słowem, nie tchnieniem, a mógł pstryknąć, no. I już bylibyśmy zbawieni. Mógł nic nie zrobić, mógł pomyśleć i bylibyśmy zbawieni, ale chciał nam pokazać, że jesteśmy dla Niego tak cenni, że jest w stanie dla nas wszystko wycierpieć. Pomyślmy o naszym życiu, o naszych relacjach, tak? Jestem w stanie wycierpieć dla Ciebie wszystko, jestem w stanie za Ciebie oddać swoje życie, bylebyś był zbawiony, bylebyś był szczęśliwy, bylebyś nie wpadł w ten dół, który sobie sam wykopałeś na skutek tego, że się zadajesz z diabłem i z jego towarzystwem. To zrobił Chrystus. I dlatego też, zobaczmy, Jezus wybrał obchodzone przez lud Izraela święto Paschy. To jest bardzo ciekawe też. Wybrał przez lud Izraela święto Paschy jako symbol tego, co miało się stać z nim poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego mówimy święta paschalne, wydarzenie paschalne, bo Chrystus wybrał ten moment w Jerozolimie, kiedy lud Izraela obchodzi Paschę. I wtedy przybył do Jerozolimy, bo jak lud Izraela został wyzwolony z niewoli egipskiej i to się wspomina w Pasrze, tak Chrystus w tym momencie, w tej pasrze nowotestamentalnej, wyzwala nas z niewoli grzechu i mocy śmierci. Święto Paschy było uroczystością upamiętniającą wyzwolenie z niewoli w Egipcie, a Jezus udaje się do Jerozolimy, aby wyzwolić nas w jeszcze głębszym sensie. Wyzwolić nas od śmierci. Nie tylko od niewoli egipskiej, od mojego Egiptu, ale wyzwolić mnie ze śmierci, z czegoś, co jest we mnie najgłębsze, z największej trucizny, z największej choroby, która prowadzi do śmierci. Po to przyszedł Chrystus, dlatego mówimy o wydarzeniu paschalnym. Dlatego ten artykuł wiary w credo, czyli w wyznaniu wiary, wierzę w Jezusa Chrystusa, który umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Święty Piotr mówi, tego człowieka, którego wyście ukrzyżowali, tego Jezusa Bóg uczynił Panem, Kyriosem i Mesjaszem. Kiedy Pan usługiwał tu na ziemi, to uzdrawiał, podnosił przybitych, dotykał ich. Kiedy Jezus dotknął teściowej Piotra, gorączka ją opuściła. On dotknął trumny martwego dziecka i chłopiec wrócił do życia. Dotknął oczu ślepych ludzi i oni otrzymywali wzrok. Dotknął uszu głuchego i on nagle zaczął słyszeć. Rodzice przynosili dzieci do Jezusa, żeby się ich dotknął. Zobaczmy, jak ten jego delikatny dotyk zmieniał wszystko. Mnóstwo ludzi przynosiło do niego swoich chorych, kalek, przychodzili sami, a Jezus poświęcał czas, żeby wyciągnąć rękę, dotknąć ich i uzdrowić. Dlaczego dzisiaj miałby tego nie zrobić pośród nas? Zobaczmy ten jego delikatny dotyk, poczucie dotknięcia jego dłoni, delikatnej dłoni, ciepłej dłoni Jezusa. Wiara jest spotkaniem z Jezusem zmartwychwstałym w czasach osamotnienia, zniechęcenia, zamieszania, czasach tak bolesnych, tak niepewnych, warto w głębi swojej duszy, tak jak wtedy wołano do Jezusa, gdy chodził po ziemi, Chrystus jest żywy, jest realny, jest osobą, która chce się z nami spotykać i dlatego zawołajmy, Panie Jezu, potrzebuję Twojego dotknięcia, potrzebuję odczuć Twoją obecność. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Najpierw, żebym przejrzał moją sytuację, żebym zobaczył ją taką, jaka ona jest. Niektórzy potrzebują dotknięcia Pana Jezusa dla swojego umysłu, bo szatan przyszedł ze swoimi bezbożnymi zwierzchnościami, żeby nas niepokoić, żeby obciążać umysł myślami, które pochodzą z piekła, żeby obciążać nasz umysł myślami niewiary, myślami przeciwnymi Chrystusowi, myślami bluźnierczymi, myślami zobojętnienia, myślami strachu, myślami o tym, że na przykład jesteśmy niegodni, żeby Bóg nas kochał. To znaczy, żebyśmy sami wyłączyli się spod Jego miłości, żebyśmy próbowali uciec od tego, powiedzieć, nie, za mnie nie zapłaciłeś, nie odkupiłeś mnie. To są myśli, z którymi przychodzi szatan, żeby wciskać w nas bezbożność. Czyli zafałszowywać tożsamość, bo człowiek w gruncie rzeczy jest istotą religijną, poszukującą Boga, poszukującą szczęścia. A demon przychodzi ze zwierzchnościami po to, żeby nas niepokoić i obciążać nasz umysł myślami bezbożnymi, obojętnością jakąś. Uczciwi wierzący powiedzą, że przeżywają też takie ataki. To nie jest tak, że jesteśmy niejednokrotnie wolni od tego. Ataki na mój umysł. Szatan jest zdecydowany, żeby zniszczyć naszą wiarę, moją wiarę. On chce zniszczyć we mnie wiarę. Musimy to wiedzieć. Musimy po prostu stanąć wobec rzeczywistości, która jest. Chce zniszczyć moją wiarę i moją ufność do Boga. Podważyć zaufanie moje do Boga, podważyć relacje z Nim. Jak przestanę ufać, to stanę się podejrzliwy wobec Boga, a jak stanę się podejrzliwy wobec Boga, to zacznę negować Jego miłość. A jak zacznę negować Jego miłość do mnie, to wówczas przestanie On być dla mnie kimś bliskim. Zobaczmy, że w pewnym momencie może stać się nawet wrogiem dla mnie, w moim sposobie myślenia, a ten, który wszczepił we mnie myśli, będzie się cieszył. Rzeczywisty wróg będzie się cieszył, dlatego że za wroga będę miał mojego przyjaciela. I to jest chore. I to jest jakieś poplątanie zmysłów naszych. Dlatego przychodzi, żeby nas niepokoić i obciążać nasz umysł takimi myślami, które pochodzą z piekła. W Biblii czytamy, że dotknięcie Pana Jezusa przychodziło zawsze jako odpowiedź na wołanie. Nie ma dowodu na to, że On kiedykolwiek zignorował albo odrzucił takie wołanie. I dlatego też może odpowiedzieć na naszą potrzebę, na naszą rzeczywistą potrzebę. Czytamy o trędowatym, który przyszedł do Niego i wołał: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Dlatego warto dzisiaj znaleźć ten czas, to miejsce na rozmowę z Jezusem, na szczerą rozmowę z kimś, kto jest mi najżyczliwszy, najogólniej mówiąc. Ktoś, kto został umęczony, umarł i zmartwychwstał dla mnie. Położył cenę samego siebie dla mnie. Panie, Ty możesz. Panie, jeśli chcesz. Panie, jestem Twój. Panie, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. I oczekujmy, że ten, który nie ma względu na osoby, dotknie nas. Nasz umysł, nasze serce, nasze ciało, naszą duszę, naszego ducha, że ręka Pana jest wyciągnięta nieustannie w naszą stronę. Ale też czeka na to wołanie w potrzebie, na uznanie tego, że ja go potrzebuję. Dlaczego ma się wtrącać, jeżeli ja nie chcę go, nie chcę... mieć z Nim żadnej relacji. Oczywiście w takiej sytuacji On będzie nas szukał przez różne okoliczności. Tylko jednak jest potrzeba, żeby ten wzrok się spotkał z Jego wzrokiem. To wołanie, a równocześnie wołanie z oczekiwaniem, z wiarą. Mówić to, co mówią apostołowie, to, to jest oczywiście zakrawa na szaleństwo. My kiedy słyszymy, że Jezus jest Panem, że On może, że, no, że uzdrawiał, że oddał życie i tak dalej, i tak dalej. Pomyślmy, czy to nam nie spowszedniało, czy dobra nowina nam nie spowszedniała, czy nie puszczamy tego mimo uszu. I stajemy się takimi zrutyniałymi chrześcijanami, takimi, no, którym... No, dla których wszystko oczywiste, takie właśnie, no mówi się o tym dużo, prawda, słyszymy o tym, ale i tacy bezrefleksyjni możemy się stać w naszym sposobie przeżywania wiary, czyli relacji do Boga, relacji do Boga. To już może nie robić na nas wrażenia, to, że ktoś oddał za mnie swoje życie. A przecież to jest, każdy dzień zawdzięczam temu, I całą wieczność zawdzięczam temu, że Chrystus oddał za mnie swoje życie i zmartwychwstał dla mnie. Czy to nic nie znaczy? Czy to jest takie zupełnie naturalne, że no, stworzył mnie, no to przyszedł i oddał swoje życie za mnie. Stworzył mnie, wyposażył mnie we wszystko, a ja to wszystko sknociłem, ja to wszystko zawaliłem. I co? I musiał przyjść, musiał mi pomóc, musi dzisiaj być ze mną, musi być w Eucharystii ze mną na każde moje zawołanie, musi na mnie czekać, musi... On wszystko musi, ja nic nie muszę, a on wszystko musi? No coś tu jest chyba nie halo w takim razie, jeśli w ten sposób myślę. Dlatego pomyślmy, czy... Myśmy się po prostu do tego nie przyzwyczaili, że nam się wydaje, że wierzymy, a kiedy przychodzą różne okoliczności, kiedy krzyż spada na nas, na nasze barki, to my Boga w tym krzyżu w ogóle nie widzimy. Nie widzimy możliwości spotkania z Bogiem w krzyżu, tylko spotkania z Nim na łące pełnej kwiatów, które pachną, prawda, które można sobie zerwać, włożyć do flakonika. Wtedy jest Bóg, a w krzyżu Boga nie widzimy. To się nam śpiewa fajnie nieraz pieśni, prawda, wznosi ręce do góry, alleluja, Jezus żyje i tak dalej, wyjdę z kościoła i już jakoś nie mam wzniesionych rąk do góry, już nie ma alleluja, czyli chwała Panu, tylko jest chwała mnie, oddajcie chwałę mnie, dajcie mnie, mi się należy. No może tak przeżywam swoje życie, nie mówię, że tak jest, ale może tak jest. Dla zrutyniałych chrześcijan powiedziałbym, że krzyż jest jeszcze większym skandalem niż to, co mówi Pismo, stał się dla Żydów. I krzyż niejednokrotnie staje się środkiem, by Boga zanegować. Staje się głupstwem, jak głupstwem jest dla pogan. Takim głupstwem, że potrafią robić krzyż z puszek po piwie, że potrafią misie pluszowe wieszać na krzyż, że sztuki teatralne mogą robić, prawda, i krzyż ośmierzy. To jest głupstwo dla pogan, to są poganie. To są poganie. Chrześcijanin, który chodzi i śmieje się z tego, klaszcze z takich, na takich widowiskach teatralnych, jest poganinem. Nie można powiedzieć, że chrześcijanin, który cieszy się z tego, że krzyż jest głupstwem dla pogan, jest człowiekiem wierzącym. To jest przejaw głupoty, niewiary, jeszcze czegoś gorszego niż robią poganie. Krzyż jest obrażany, a ja będę klaskał i jeszcze na stojąco będę oklaskiwał tego typu aktorów. Krzyż głupstwem dla pogan. Więc jeżeli to robisz, jesteś jeszcze większym poganinem niż ci, którzy to wystawiają na przykład. A są takie różne przecież spektakle tak zwane. Jeśli krzyż jest dla ciebie głupstwem, jeśli staje ci się obojętny, albo jeśli staje ci się dla ciebie czymś wstydliwym, czymś, co trzeba ukrywać, to znaczy, że masz w sobie więcej poganina niż chrześcijanina. I pozwalamy się przez to okradać przez ludzi i przez różnego rodzaju okoliczności, które mają sprawić, że moje życie będzie łatwiejsze. Będzie łatwiejsze, bo pójdę z większością nawet. Z tymi, którzy negują. Świat mi mówi coś innego i zaczynam się wstydzić Jezusa, bo nie mogę w moim sposobie myślenia wyzwolić się od tego, że mogę iść wbrew światu. Wbrew tym idiotycznym, jakimś dziwacznym sztukom. bluźnierczym. Okradają nas z Jezusa przez wyśmianie, przez poprawność polityczną, przez ideologię tak zwanego świeckiego państwa, przez jakąś źle pojmowaną laickość. Krzyż był dla świata zawsze głupstwem, więc nie dziwmy się, że dla tych, dla których krzyż jest głupstwem, człowiek wierzący może się jawić jako głupi. Jeśli krzyż jest głupstwem, to przecież wyznawcy Chrystusa nie będą przez tych, dla których krzyż jest głupstwem, uznawani za mądrych. To oni są mądrzy w ich mniemaniu. Tylko bojaźń Boża jest początkiem mądrości, mówi Pismo Święte. A nie jakaś, za przeproszeniem, taka lacha kładziona na Bogu. To jest głupie. To jest głupie, dlatego że w ostatecznym rozrachunku okaże się, że droga głupich przeminie, a droga mądrych będzie istnieć. Dlatego diabeł próbuje dzisiaj chrześcijan zastraszyć i dlatego powiada święty Paweł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. A jak chrześcijanin nie boi się lwa, bo jest człowiekiem odważnym w Bogu, nie w sobie, to demon szuka innego sposobu. No bo on próbuje znaleźć sposób. No to jest jego job, to jest jego zadanie, to jest jego rola, to jest jego robota, żeby to robił. Dlatego, że nienawidzi każdego z nas. Bóg każdego z nas kocha, demon każdego z nas nienawidzi, rozszarpałby nas na kawałki. I demon jest seryjnym mordercą, który grasuje po świecie. I teraz, jeżeli nie może mnie rozerwać, no to stara się mnie oswoić. I daje mi ulotkę w rękę. Przychodzi z reklamą. Jaką reklamą? Lepiej, szybciej, łatwiej, taniej. Kościół od ciebie wymaga. Co Kościół się wtrąca do tego? Co on ci będzie mówił? Co tam Jezusik, prawda, jakiś tam, co ty wierzysz? A Kościół, księża, popatrz to, zobacz jacy są, co robią, tu, tam. Nie jeden, wszyscy tak robią. Grupa pedofilów, grupa jakaś tam jeszcze inna i będzie w nas wsączał, walił jak w bęben. Dlatego zobacz, tu jest lepiej, tu jest szybciej, tu jest łatwiej, tu jest taniej. To jest haczyk, jak z rybami. Dlaczego ryby biorą na haczyk? Bo nie wiedzą, że to jest haczyk. Dlatego tak skuteczna jest taka kryptoreklama bezbożności. Ryby biorą dlatego na haczyk, bo myślą, że to, co biorą, jest łatwiejsze od tego, co ucieka. Jak coś ucieka, to po co się męczyć, po co się spocić, po co za tym gonić? Jak ja mam tutaj, prawda, na haczyku mam dżdżowniczkę, to ja ją sobie połknę, a to, że przy okazji nadzieje się na haczyk, no cóż. I tak działa demon. Nie musimy gonić, nie musimy płynąć, nie musimy się starać, nie musimy się zmęczyć, nie musimy się spocić. I niby mamy jedzenie, mamy ten żer, ten pokarm. I tak katolicy wciśnięci są w różne fobie, w różne kompleksy i idą za tym. I mają zbawienie w Chrystusie, a idą za jakimś wybrakowanym towarem na haczyku. I jesteśmy złapani w te sidła. Doświadczenie Kościoła pierwotnego to jest doświadczenie Jezusa Chrystusa, doświadczenie mocy Jego życia. Kiedy apostołowie powiedzieli, że są świadkami, to nie mówili, że stali się dobrzy albo że są lepsi niż inni. Zachowaj nas Boże, jeśli będziemy tak o sobie myśleć, że jestem lepszy, bo nie kradnę, to pamiętamy w świątyni, prawda? Celnik, dobrze, ja nie jestem tacy jak ci. Jesteśmy świadkami. My doświadczyliśmy darmowo zmartwychwstania Pana, darmowo życia, darmowo nowego sposobu życia z Nim. I na tym polega bycie świadkiem Chrystusa. Mówienie o tym, że Chrystus oddał za nas swoje życie, że nas odkupił, że to za Niego, dzięki Niemu mamy to, co mamy. To jest też doświadczenie własnej słabości, ale równocześnie wywyższenia, które Bóg daje bez naszych zasług, żeby się nikt nie chlubił. I dlatego Kochani, mamy to głosić, mamy to potwierdzać. Jedno wydarzenie, które tak prosto określa wyznanie naszej wiary. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wydarzenie realne. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus żyje. Wstał z cmentarza. To nie jest coś, co wymyślili księża, żeby się ludzie bali, nie rozwodzili, że to nie jest bajka. To taką nowinę, że to jest bajka, że to jest fałszywa opowieść, przecież już przywódcy żydowscy powiedzieli strażnikom, żeby właśnie tak rozgłaszali. Kto w ten sposób myśli, idzie właśnie za tym fałszem, który w momencie zmartwychwstania już powstał. To kłamstwo rozchodziło się zaraz po zmartwychwstaniu. Okazuje się, że i dzisiaj jest skuteczne. Zmartwychwstanie to jest fakt i my jesteśmy świadkami tego. To jest fakt, który nie może zostawić nas obojętnych, bo jeżeli apostołowie naprawdę zobaczyli pewnego człowieka, Jezusa z Nazaretu, który wrócił z cmentarza, jeżeli apostołowie naprawdę widzieli pewnego człowieka, Jezusa z Nazaretu, żywego, jeżeli zmartwychwstał i powiedział: zobacz moje ręce, włóż swoją rękę w mój bok, to znaczy, że on jest żywy. A jeśli Chrystus jest żywy, to znaczy, że istnieje niebo i że istnieje piekło i że istnieje sąd i wtedy wszystko, co nam powiedziano, jest prawdą. Niech to może wystarczy na dzisiaj, a kolejne artykuły, które będziemy sobie omawiać, to Jezus i prawo, później Jezus i świątynia, a zatem zagłębimy się już w te tematy, a tyle tytułem wprowadzenia w to zdanie, które brzmi: Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.